Czy polska bandera wróci na morza i oceany świata? Rząd szykuje przepisy mające to umożliwić. Projekt odpowiedniej ustawy jest w tej chwili na etapie konsultacji społecznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku nasi armatorzy mieli 74 statki pod obcymi banderami i 21 jednostek pod banderą polską, z czego tylko 6 w żegludze międzynarodowej. Projekt ustawy zakłada zmiany w podatku dochodowym i ubezpieczeniach społecznych dla marynarzy oraz pomoc państwa w przeflagowaniu jednostek. Ale, no właśnie, jest ale. Prywatni armatorzy, z którymi rozmawialiśmy, są sceptyczni. Żaden nie przyjął zaproszenia do programu. Byli też oszczędni w słowach. Wynika z nich jednak, że nie zamierzają, w każdym razie na tych warunkach, zmieniać barw na narodowe. Dla nich tanie, czy inaczej wygodne bandery są o wiele bardziej korzystne. Według przewidywań rządu nowe przepisy mogłyby być uchwalone w przyszłym roku.
O powrocie do polskiej bandery mówi się od wielu lat, także w kontekście ciekawostek. W 2004 roku prom Kopernik, który pływał ze Świnoujścia do Skandynawii, powrócił pod nią. To rodzaj testu, mówił wtedy naszej rozgłośni prezes spółki Euroafrika Paweł Pożycki.
Ryzyko, które ponosimy w tym momencie, jest niewielkie. Robimy to na jednym statku, w związku z tym chcemy spróbować.
Eksperyment jednak się nie powiódł i Kopernik powrócił pod tanią banderę. Narodowa bandera wywołała też emocje w 2007 roku po odprawie marynarzy w polskiej żegludze morskiej. Dwaj działacze o nią się pobili. Jeden z nich uważał, że po przyjęciu przez rząd ustaw w tej sprawie polska bandera stanie się tanią. Drugi twierdził, że to kłamstwo. Doszło do rękoczynów. Jeden z uczestników zdarzenia wylądował na 2 dni w szpitalu. Poważniej do problemów podchodzą od wielu lat politycy. Niewiele jednak z tego wychodzi. Mówił o tym w 2013 roku Marek Grubarczyk, wówczas europoseł PiS.
Organizuje się jakieś komisje trójstronne z Solidarnością i cały czas się dyskutuje, ale nic konkretnego z tego nie wynika. Ona miała regulować zatrudnienie marynarzy i spowodować to, żeby można było ich w Polsce zatrudniać, a nie na Cyprze. Oni wszyscy trafią do opieki społecznej, bo część oczywiście się zabezpiecza, ale część nie, a już nie mówiąc o rodzinach.
Są konkretne pomysły, przekonywał wtedy europoseł SLD Bogusław Liberacki.
Komisja Europejska, odpowiadając pozytywnie w swoim czasie na apel nasz posłów do Parlamentu Europejskiego, ma przygotować się w długim czasie przedłożyć pakiet morski, w tym także dotyczący bandery. Sposób myślenia jest następujący. Wprowadźmy rozwiązania podobne do tych, które są w państwach tak zwanej bandery wygodnej. Nie taniej, ale wygodnej, bo to bardzo wyraźnie to rozróżniamy. Podstawowa różnica oczywiście polega w opłatach, jakie budżety państwa narzucają na poszczególnych armatorów. Dlaczego? Lepiej mieć jakiekolwiek dochody i mieć jednocześnie kontrolę jakościową nad flotą, niż nie mieć nic.
O tym, że sprawa jest bliska rozwiązania, przekonywała też w 2014 roku Elżbieta Bieńkowska, wówczas wicepremier. Jak mówiła, były różnice zdań z Ministerstwem Finansów dotyczącym ubezpieczenia społecznego marynarzy. Zgodnie z projektem finansować je mieliby zarówno armatorzy, marynarze, jak i państwo.
Jesteśmy w tej sprawie już właściwie tuż przed Radą Ministrów. Nie były łatwe to prace, trzeba przyznać, szczególnie w kontrze do Ministerstwa Finansów, ale wydaje się, że sprawa jest już na dobrej drodze.
Ustawa jednak wtedy nie weszła w życie. Teraz temat powrócił. Zgodnie z założeniami marynarze nie będą płacić podatku dochodowego. Mają też płacić niższe składki na ZUS, mówi Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Chodzi tutaj o wymierne korzyści finansowe, ponieważ statki wrócą pod polski system podatkowy. Pracujemy nad 2 takimi głównymi elementami. Przepisami, które przede wszystkim zwolnią z podatku dochodowego dochody marynarzy uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym. I po drugie, pracujemy też nad wprowadzaniem systemowych rozwiązań dotyczących obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia społecznego marynarzy. Aktualnie trwają konsultacje społeczne dotyczące naszych propozycji. No i zakładamy, że na początku przyszłego roku, na pewno w pierwszym kwartalu, uda się osiągnąć kompromis. Chcielibyśmy, żeby ostateczny kształt propozycji był zadowalający zarówno dla armatorów, jak też samych marynarzy. To jest dla nas najważniejsze.
Jeszcze raz przypomnę, nowe przepisy mogłyby być uchwalone już w tym roku, czyli w roku 2019. To nasze pierwsze spotkanie po kilkudniowej przerwie. Ten felieton przygotował Sławek Orlik, a w naszym studiu goście doktor habilitowana Czesława Chrystowa, profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, ekspert do spraw gospodarki morskiej. Dobry wieczór. Po raz pierwszy w tym roku Jacek Dubiński, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, przewodniczący OPZZ w Szczecinie. Również witam gorąco. Dobry wieczór.
Witam wszystkich.
Doktor inżynier Andrzej Montwił, Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Klaster Morski. Również gorąco witamy.
Dobry wieczór.
Starszy mechanik Janusz Maciejewicz, wiceprzewodniczący Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy naszym telefonie Krzysztof Zaręba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie pośle, w związku z tym, że jest pan w podróży, to naszą dyskusję rozpoczniemy od pytania skierowanego właśnie w pańską stronę. Proszę powiedzieć, czy projekt ustawy, o której dziś rozmawiamy, to jest projekt, który ma znaczenie prestiżowe, narodowe, czy być może chodzi o kwestie ekonomiczne? Jakie jest oficjalne stanowisko rządu?
Oficjalne stanowisko rządu i ministerstwa jest takie, jak mówił kilka lat temu jeszcze eurodeputowany, dzisiaj minister Marek Gróbarczyk. Przede wszystkim chodzi o kwestie finansowe, kwestie ekonomiczne, bo kwestie prestiżowe, one są ważne, ale one by mnie tutaj przesunął na dalszy plan. Mianowicie podstawową troską rządu jest przyszłość marynarzy, szczególnie w kontekście emerytur i świadczeń, bo nie wszyscy się zabezpieczają. Jak wiemy, praca marynarza ma to do siebie, czy człowieka morza, ma to do siebie, że ona jest cykliczna, okresowa. Nie jest to praca często 360 dni w roku, tak? Tam 350 odliczając dni wolno od pracy. Jest to praca cykliczna. W związku z tym należy zapewnić pełne zabezpieczenie emerytalno-rentowe marynarzom, ale także ich rodzinom, bo tak czy owak zawsze to spada na barki państwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tu się zgodzę z posłem Liberackim, nie zawsze tanie bandery oznaczają tanie, wygodne raczej, z różnych względów. I projekt ustawy, on jest oczywiście konsultowany też z armatorami, jest przygotowywany pod tym kątem, żeby armatorzy na tym nie tracili finansowo. Tym bardziej, że nasi armatorzy i państwowi, i prywatni podlegają dosyć ostrej konkurencji światowej i wiadomo, że musimy im ułatwiać, a nie utrudniać działania. Natomiast każda się szanująca flota handlowa, no jednak w większości krajów ma swoje barwy narodowe. Podobne regulacje są w Stanach Zjednoczonych, podobne regulacje są w Kanadzie. Oczywiście część przedsiębiorców amerykańskich ma w tych tak zwaną tanią banderą swoje jednostki, ale tam jest generalnie polityka państwa ustawiona. Także w Europie, na przykład Francji, na to, żeby posiadać narodową banderę handlową.
Panie pośle, tymczasem prywatni armatorzy, których zapraszaliśmy dziś do dyskusji, mówiąc oględnie, są sceptyczni. Twierdzą, że ten projekt ustaw przygotowywanych i cały pakiet nie ma na celu zmian kompleksowych. Te kwestie, o których pan mówi, oczywiście są bardzo istotne, natomiast wskazują na szereg innych kwestii, których ten projekt ustawy w ogóle nie dotyczy. I teraz też jest takie pytanie i zestawienie. Jeśli mamy na przykład dane ze statku MS Koszalin, którego załoga liczy 18 osób i wynika, że roczne koszty operacyjne pod flagą Bahamów wynoszą ponad 72,5 tysiąca złotych, natomiast pod polską banderą wynosiłyby prawie 670 tysięcy. Co takiego zmienia ten projekt, że wówczas te koszty ekonomiczne byłyby in plus, a nie in minus?
Tak jak powiedziałem, ten projekt jest konsultowany, bo on jest procedowany w trakcie prac legislacyjnych. I tutaj rozwiązania ekonomiczne, które by to pozwalały na utrzymanie konkurencyjności finansowej naszych armatorów, na pewno będą przedstawiane. Natomiast chodziło przede wszystkim o, tak jak powiedziałem wcześniej, o zabezpieczenie marynarzy i ich rodzin. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście kwestie prestiżowe, tak jak mówiłem na początku, są ważne, ale nie są najważniejsze. Natomiast zdajemy sobie sprawę, rząd sobie zdaje sprawę, że dzisiaj właśnie no, te tanie bandery musiały czymś przyciągać innych armatorów z całego świata i właśnie obniżeniem kosztów. No i podobny mechanizm powinien być zachowany także w regulacjach, w nowej regulacji, przynajmniej który będzie utrzymywał rentowność naszych armatorów na przyzwoitym poziomie, który będzie pozwalał wygrywać konkurencję, czy odradzać się, tak jak na przykład mamy to w przypadku polskiej żeglugi morskiej.
Panie pośle, to zapytam o jeszcze jedną kwestię. To są wyliczenia Ireneusza Kuligowskiego, prezesa Polskiego Związku Zarządców Statków, z inicjatywy któregoś to związku przygotowano projekt ustawy i prezes Kuligowski mówi między innymi tak, wprowadzając proponowane przez nas zmiany przy założeniu przeflagowania 20 statków rocznie, budżet państwa poniósłby koszty rzędu 1 680 000 zł, jednocześnie pozyskując wpływy na ZUS i do budżetu na poziomie 6 milionów złotych, w tym prawie 3 miliony ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne marynarzy. Z kolei Skarb Państwa w perspektywie dekady mógłby osiągnąć przychody w wysokości 247 milionów złotych. Natomiast wydatki w kwocie 92 milionów złotych przy założeniu, że wrócimy do poziomu zbliżonego z 90 roku, to jest około 200 statków pod polską banderą. Skąd są te wyliczenia? Pan się przyglądał tym liczbom i tym zestawieniom? To są realne szacunki? I na co tak naprawdę rząd przeznaczałby te pieniądze?
Po pierwsze tak, jeśli chodzi o cele rozwój polskiej gospodarki morskiej, w tym chociażby naszych przewoźników czy armatorów eksploatujących flotę handlową, to pole jest dosyć szerokie. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden mechanizm, właśnie owych rekompensat i wspomożenia tego procesu powrotu pod polską banderę dla naszych armatorów, bo oczywiście kwestie pracownicze, o których mówiliśmy, to jest jedno, ale też kwestie wpływów do budżetu państwa to jest jeszcze inna kwestia i chodzi o to, żeby te wszystkie te trzy elementy sprawy tak uregulować, ażeby nie było strat, a polska flota handlowa pływała pod polską banderą. Pamiętajmy, proszę państwa, że nieuregulowanie kwestii socjalnych, ono się potem mści, bo chociaż pan się pyta na co? No na przykład na zabezpieczenia także dodatkowe, emerytalne, rentowe marynarzy i ich rodzin. No dzisiaj to jest, ja jeszcze raz przypomnę, no dzisiaj jeśli marynarz, jego rodzina są zapobiegliwi, inwestują na przykład w prywatny fundusz emerytalny, no to może się taki marynarz cieszyć przyzwoitą emeryturą. Jeśli nie, jeśli pobierał tylko podstawowe uposażenie wtedy, kiedy za ten czas pracy, który był rozliczany w Polsce, no to państwo wiecie, jakie później tak świadczenie będzie otrzymywać. I to będzie problem Skarbu Państwa, tak czy owak, bo to są nasi obywatele przecież, prawda?
I to tyle na początek. Krzysztof Zaręba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej, Żeglugi i Śródlądowej. Pozdrawiamy gorąco, życzymy dobrej podróży. Do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku i państwu studio i naszym słuchaczom.
Bardzo gorąco dziękujemy. A my wracamy do gości w studiu właśnie. Pani profesor Czesława Chrystowa, nie bez kozery przypomniałem te wyliczenia, które prezentuje Ireneusz Kuligowski, z Polskiego Związku Zarządców Statków, bo przypomnę, mamy tu kwotę niewiele ponad 1,5 miliona złotych. Budżet państwa miałby ponieść takie koszty. Tymczasem prywatni armatorzy mówią, że gdyby rozmawiać o przeflagowaniu w kontekście jednego przewoźnika, by to się wszystko kalkulowało, to symulacje kosztowo-wpływowe wykazywały konieczność dopłat budżetowych w wysokości, uwaga, 300 milionów złotych rocznie do floty tylko jednego przewoźnika na przykład. Jak pani patrzy na te zestawienia, te cyfry i ten projekt ustawy, to pani sobie myśli, że to jest zdarzenie historyczne, takie, które może doprowadzić rzeczywiście do powrotu polskiej bandery, czy absolutnie fikcyjne i niemożliwe?
Nie chciałabym wnikać w tym momencie w cały obraz cyfr, obliczeń, symulacji, ponieważ musiałabym je sprawdzić, żeby móc się ustosunkować w sposób obiektywny.
To zapytam inaczej. Natomiast, może to będzie prostsze pytanie, pani profesor. Czy rzeczywiście załatwienie, kolokwialnie mówiąc, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne czy zwolnienie marynarzy z podatku dochodowego sprawi, że nagle nastąpi przebanderowanie?
Ja chciałabym zwrócić uwagę na taki fakt, że w 1990 roku 328 statków polskiej własności pływało pod polską banderą. Marynarze byli w systemie zabezpieczeń, ubezpieczeń, pomocy socjalnej i bardzo szeroko rozumianej socjalnej działalności przedsiębiorstw także armatorskich. Obecnie sytuacja się zmieniła i możemy powiedzieć, że w 2013 roku ani jeden statek nie pływa pod polską banderą. Straciliśmy ogromny potencjał, prestiż, ale także w wymiarze ekonomicznym. Taka sytuacja nie może mieć dalej miejsca. Musimy przeflagowywać nasze statki. Oczywiście to musi się opłacać zarówno armatorowi, jak i przede wszystkim głównym uczestnikom, czyli marynarzom, i ogólnie biorąc w rachunku ciągnionym także państwu. Jak to zrobić? Były pomysły przedstawiane przez naukowców w wyniku badań prowadzonych wcześniej, których nie uwzględnił rząd PO-PSL. Mimo chęci, niestety, rezultat był taki, że nie doszło do stworzenia pakietu kompleksowego morskich ustaw. Odpowiadając bardziej szczegółowo panu na pytanie, chciałabym powiedzieć, że w nowym roku nie mam takich pesymistycznych myśli, aby sądzić, że obecny rząd robi coś tylko na pokaz przed wyborami, o których wiemy, że są już za progiem, że rzeczywiście doprowadzi do stanu, w których rozpocznie się proces przeflagowania, a możliwość spełnienia tych warunków, o których mówiłam, czyli aby opłacało się przedsiębiorstwu, aby marynarze byli zapewnieni, mieli zapewnione w przyszłości, prawda, swoje emerytury, renty i system ubezpieczeń w szerokim tego słowa znaczeniu, także był zrealizowany. Nie zapominajmy o tym, że około 40 tysięcy naszych marynarzy pływa pod obcymi banderami. Rozpocznie się proces, zresztą on istnieje już, starzenia, powrotu marynarzy do Polski. Ci marynarze przez wiele lat, w sumie 1,5 miliarda dolarów, wprowadzali w obieg naszego systemu ekonomicznego. To nie są ludzie, którzy mieszkają poza granicami. Na ogół mieszkają w naszym państwie, wspomagają to państwo. Natomiast państwo przez wiele lat odwróciło się i ten system właśnie społeczny, ogólnie mówiąc, był bardzo, właściwie w ogóle nie istniał. Zależało tylko wyłącznie od tego, jak bardzo strategiczne decyzje dotyczące przyszłości podejmie każdy marynarz w swojej działalności. I ostatnie zdanie. Pragnę podkreślić, że musimy jako państwo dążyć do tego, aby ta powracająca fala osób nie znalazła się na bruku, aby nie była w przyszłości na garnuszku państwa, ponieważ od tych problemów państwo nie może się obrócić. Właśnie tak jak powiedział pan poseł Zaremba, ponieważ to są polscy obywatele.
Pani profesor, pełna zgoda w kontekście tego, o czym pani mówi, tylko pytanie też moje jest takie, czy to nie jest tak, że od lat mówimy, a niewiele z tego mówienia wynika. Przypomnijmy, że choćby konwencja o pracy na morzu z 2006 roku została przez nas jako państwo wypełniona całkiem niedawno. To jeden z przykładów, ale też mówiąc o funkcjonowaniu armatorów, no to dlaczego przeflagowują pod stanie bandery? Bo po prostu grę, pierwsze skrzypce mają tutaj oczywiście warunki materialne. Wspominałem MS Koszalin, różnica, bagatela, 600 tysięcy złotych rocznie. Był przecież taki przypadek nawet w PŻM-ie, że to załoga domagała się, by przebanderować na Bahamy czy na Cypr, ponieważ warunki były zdecydowanie lepsze.
W warunkach istniejącego systemu prawnego rzeczywiście jest tak, jak wszyscy tutaj odczuwamy, wiemy, że to nie jest uzasadnione ekonomicznie. Natomiast będziemy myśleć, myślę, że są już podjęte te prace o tym, aby ten system prawny, szczególnie jeśli chodzi o zwolnienia i o pomoc ze strony Unii Europejskiej, dozwoloną pomoc, żeby ona była rzeczywiście uruchomiona, bo dotychczas ani podatek tonażowy jest martwy, ustawa o podatku tonażowym jest martwa, ustawa o pracy na morzu jest martwa. Ten problem nie da się rozwiązywać tylko częściowo. Dlatego powiedziałam na wstępie, że potrzebny jest pakiet ustaw morskich i w sytuacji, kiedy rośnie zapotrzebowanie na przewóz towarów drogą morską, kiedy mamy plany strategiczne dotyczące naszych stoczni, rozwoju uczelni, badań, różnych firm, w tym zarządzających flotą, to nie może istnieć sytuacja, że naszych statków nie ma pod polską banderą, bo my na światowym forum nie mamy nic do powiedzenia jako państwo, nie formujemy także prawnych uwarunkowań funkcjonowania floty, bo nie mamy głosu. Nasz głos, a właściwie jego brak, jest wykorzystywany przez inne państwa. Dowodem była dyrektywa siarkowa, która u nas weszła 5 lat wcześniej niż na przykład na południu Europy. Dlatego, że te państwa, w tym Cypr, który właśnie wykorzystuje fakt, że nasze statki są pod banderą cypryjską i ma w swojej statystyce więcej statków pod swoją banderą, przegłosowuje sprawy, które są korzystne dla innych państw, a nie dla nas. I to nie jest, i teraz zebranie tych wszystkich skutków pozytywnych istnienia i pływania statków pod polską banderą na pewno może przeważyć te koszty, które państwo powinno ponieść, ponieważ państwo bardzo długo korzystało z faktu wpompowywania przez całą grupę marynarską pieniędzy na polski rynek. I chciałabym jeszcze też zwrócić uwagę na to, że dzięki tym pieniądzom kształcone są dzieci od przedszkola do studiów, w tym doktoranckich, habilitacyjnych, bo właśnie marynarze, wspierając swoje rodziny, finansują także i służbę zdrowia. I teraz państwo powinno popatrzeć tak kompleksowo na zyski, jakie będzie miało z poparcia tej grupy zawodowej. Nawet duchowni się do jednej z ustaw przyłączyli razem z bracią marynarską, co dzisiaj mnie trochę zdziwiło, ale to już chyba nie ten temat.
No tak, ale panie profesor, sceptycy mogliby powiedzieć, że to są zmiany, które dotyczą 40 tysięcy osób. Mniejsi sceptycy powiedzieliby, że no nie tylko 40 tysięcy marynarzy, bo przecież są ich rodziny, dzieci i ta liczba jest zdecydowanie większa. Ale o tym jeszcze powiemy za chwilę. Wracamy teraz do kolejnych gości. Panie doktorze, Andrzej Montwił, Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Klaster Morski. Czy rzeczywiście z punktu widzenia polskiej morskiej racji stanu kwestie, o których dziś rozmawiamy, czyli podatek dochodowy marynarzy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, to jest kwestia najistotniejsza? Gdy te sprawy się ureguluje, to armatorzy będą chcieli się przeflagować? Czy to jest dopiero początek innych koniecznych zmian, które doprowadzą do stworzenia takich warunków, że nasi armatorzy, nasze przedsiębiorstwa będą po prostu konkurencyjne i konkurencyjnie będą mogły wygrywać całą sytuację?
Ja myślę, że takie pojedyncze wprowadzanie nie wiem, czy da skutek. Wydaje mi się, że żadnego nie da skutku z punktu widzenia zmian bandery i przejścia na banderę polską, tym bardziej, bo wspomniany podatek tonażowy od 2007 roku obowiązuje. Konwencja MLSC też, MLC niby wprowadzona, czy powiedzmy do polskiego prawa wstawiona i nic to nie dało kompletnie. Myślę, że no w biznesie to jest rzecz prosta. pełen jakby całe otoczenie, czy to cały pakiet ustawowy, regulacji w otoczeniu musi spełniać oczekiwania armatora, żeby on zdecydował, tak? Jeżeli my mówimy o wygodnych banderach, to proszę pamiętać, że to nie jest to kwestia, że jest to jakby one oferują pewien pakiet, tak? Oczywiście tam kwestia marynarska najmniej odgrywa roli. Najważniejsze dla armatorów jest to, że mają szybko, wygodnie, proste, jeżeli chodzi o rejestrację, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o kwestię podatku tonażowego. Ja przypominam, czy warto wiedzieć, że dzisiaj również wprowadza się prawo do podatku tonażowego dla grup shipmentowych organizacji. Stąd możemy pokazać jednego z armatorów, który de facto ma siedzibę Polski na Cyprze już, tak? Dlatego, że tam korzysta z tego systemu ship managementowego. W związku z tym, jeżeli w Polsce będą warunki stworzone takie same dla armatorów, jak są dla tych wygodnych bander, ja tylko chcę powiedzieć, bo tak mówimy tanich, Bahama dzisiaj nie rejestruje statków starszych niż kilkuletnie, na przykład, bo muszą spełniać wysokie standardy techniczne. Natomiast zgadzam się z jedną rzeczą, że w tym całym systemie no są jakby marynarze, szczególnie ci, którzy potem się zjawiają na emeryturę, albo ci marynarze, którzy są kontraktowi i na lądzie nie mają ochrony zdrowotnej chociażby, jak nie wykupią ubezpieczeń zdrowotnych. Natomiast no myślę, że nie żądajmy od armatorów, żeby brali to na siebie. Państwo musi to wziąć kompleksowo na siebie. Tak? To wyjście jest to próba. Możemy dyskutować o tych liczbach, czy one są w tą stronę, w tamtą stronę. Natomiast jest to próba wyjścia jednego z najtrudniejszych elementów dla armatora, jeżeli by chciał podejmować decyzję przejścia pod polską banderę. To są koszty okołopłacowe, tak? Koszty okołopłacowe.
Właśnie, panie doktorze, czy te koszty okołopłacowe to jest języczek uwagi, czy jednak te inne kwestie, o których pan mówił, w ogóle środowisko biznesowe, różnego rodzaju możliwości są ważniejsze? Bo czy to nie jest tak, że my rozmawiamy o tych rozwiązaniach, o tym pakiecie rozwiązań z perspektywy marynarza? One oczywiście są świetne, ale pytanie, czy z perspektywy armatora?
Znaczy, w kilku państwach europejskich skorzystano z tego, że jeżeli chodzi o te wszystkie ulgi podatkowe i tym podobne sprawy, no jest to pomoc dopuszczalna zgodnie z przepisami unijnymi, prawda, to nikt nikogo nie łamał żadnego prawa unijnego. Skorzystano, aczkolwiek gdzieniegdzie już powoli się od tego odchodzi. Natomiast ja myślę, że armator nie będzie patrzył, przepraszam, że tak powiem, przez pryzmat pracowników, czy tego, co oni mogą, jaki będzie ich status na emeryturze, tylko on będzie patrzył przez pryzmat tego, jakie warunki funkcjonowania małego konkurencyjnego państwa, który ma zarejestrowane statki właśnie w wygodnej banderze, czy wręcz przeniósł cały ship management do takiego państwa. Jeżeli będziemy to mieli idealnie. Natomiast kwestia 40 tysięcy ludzi, no ja myślę, że dla 80 tysięcy górników mamy od lat takie regulacje w Polsce, że no myślę, że z punktu widzenia państwa, jeżeli państwo jest zainteresowane i chce tutaj pewne wprowadzić zabezpieczenie, to uważam, że czy my mówimy o 200 milionach, czy mówimy o 100, czy my mówimy o per saldo z punktu widzenia podatku ciągnionego, ile ci ludzie wydają w Polsce z powrotem, o czym mówiła pani profesor, no to uważam, że to warto zrobić.
Drodzy państwo, przypomnę, z nami także starszy mechanik Janusz Maciejewicz, wiceprzewodniczący Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych i Jacek Dubiński, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, przewodniczący OPZZ w Szczecinie. Najpierw przewodniczący Jacek Dubiński. Jak pan ocenia ten projekt ustaw?
Znaczy, powiem szczerze, że chciałbym się najpierw odnieść do tego, co pan redaktor powiedział o dyskusji. My dyskutujemy nad pracą polskich marynarzy już dobre 20 parę lat. Chciałbym przypomnieć, że tutaj z kolegą Januszem Maciejewiczem jeszcze przed ratyfikowaniem MLC 2006 wypracowaliśmy wspólnie z pracodawcami i większością ówczesnego rządu, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u, projekt ustawy, który mógł być krokiem rzeczywiście milowym. Ten projekt ustawy upadł na zabezpieczeniu socjalnym i na podatkach. Ściśle rzecz biorąc, został zawetowany przez ówczesnego ministra, wicepremiera pana Rostowskiego. I ten projekt był gotowy do przyjęcia. Można ten projekt było przejąć i bazować. Myśmy wtedy również nastąpiła zmiana władzy, przyszedł pan prezydent Duda, projekt, który ówczesny rząd zmodyfikował, który nadawał się tylko, jak to mówię, oprawić w ramki i postawić jako obrazek, nie został zawetowany pomimo naszego protestu. Teraz my żeśmy dyskutowali o kilku wersjach tego projektu. Trudno mi się odnieść, panie redaktorze, do obecnego kształtu projektu, ponieważ szczerze mówiąc go nie znamy. Ja chciałem zacytować tutaj jedną rzecz. 17 grudnia wiceprzewodniczący zespołu trójstronnego do spraw żeglugi i rybołówstwa, kolega Henryk Piątkowski z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy, my jako federacja jesteśmy członkiem tego zespołu, podobnie jak Krajowa Sekcja Morska, żeśmy skierowali do pana ministra Gróbarczyka pismo 17 grudnia ubiegłego roku, żebyśmy chcieliśmy się dowiedzieć, co jest, jak wygląda w tym projekcie kwestia ubezpieczeń marynarzy, jak wyglądają kwestie zmian podatkowych. Odnosiliśmy się również do tych poprzednich projektów, czyli jak by wyglądało naliczanie tak zwanych 183 dni, które powodowałoby zwolnienie marynarzy z podatku. I do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Także na to pismo. Także my, trudno jest dyskutować nad rzeczą, której nie widzimy. Jest to rzecz niewidzialna. Projekt z 2010 jest moim zdaniem w dalszym ciągu aktualny. Natomiast wracając, mówię do kwestii ściśle morskiej. Pan redaktor mówił, że dyskutujemy. Ja jeszcze w dalszym ciągu również, jak Janusz, wykonuję zawód starszego mechanika na statku. Jeśli ja bym tak dyskutował na statku, prowadząc siłownię okrętową, to ten statek nigdy by nie dopłynął do portu. Natomiast powiem tak, że pan poseł Zaremba ma rację, że kwestie socjalne są tutaj bardzo istotne, gdyż my do tej pory nie wypełniliśmy ratyfikowanej konwencji, czyli nie zapewniliśmy marynarzom kwestii socjalnych, czyli tego całego pakietu zabezpieczenia socjalnego.
Panie przewodniczący, a gdyby zatrzymać się na chwilę przy tak zwanych kosztach załogowych, jaki to jest procent w ogóle kosztów, które ponosi armator?
To znaczy według tego, co pan Kuligowski napisał, 60-70%, według naszych obliczeń to jest 23%. To jest jedno. Natomiast powiem, że przy wszystkich kosztach, które armator by poniósł, ja mówię w tej chwili, tak jak ponosi, przy tych tak zwanych wygodnych banderach, natomiast bazując na tych armatorach, którzy są, statki mają własności polskiej, a eksploatują je pod wygodnymi banderami. Natomiast jeśli by rzeczywiście chcieć en bloc nagle przeprowadzić tą operację przekształcenia statków na polską banderę ze wszystkimi polskimi przepisami, to w tym momencie armator musiałby dopłacić 40 parę procent. Czyli praktycznie ja się zgadzam nie z tym wyliczeniem, które przedstawił pan Koligorski, natomiast zgadzam się, ponieważ w sumie jeździmy na jednej łodzi z armatorami. Jeśli tą łódź przebijemy, to my stracimy pracę, armatorzy stracą biznes. Dlatego zgadzamy się z wyliczeniem, które przedstawili armatorzy. I tu jest duża rola państwa, że jeśli byśmy mieli już przejść pod te bandery, to musielibyśmy zabezpieczyć pieniądze na przejście, które by wyrównały koszt i stworzyły, że armatorzy pod polską banderą byli rzeczywiście konkurencyjni dla armatorów i żeby ten biznes się opłacał. A biznes musi opłacać i armatorom, i marynarzom. Czyli de facto marynarz powinien otrzymać na rękę tyle, ile teraz otrzymuje, plus pełne zabezpieczenie socjalne. I to tylko tyle, albo może aż tyle.
Drodzy państwo, rzeczywiście projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia rejestracji statków pod polską banderą, to jest dokument usilnie poszukiwany przez bardzo wiele osób, niewidziany. Mam ten dokument przed sobą, nie mogę państwu powiedzieć, skąd on się wziął na moim biurku, ale rzeczywiście starałem się zajrzeć wnikliwie, jak ten dokument wygląda. Przypomnę państwu, że on został sporządzony już 6 sierpnia 2018 roku. Między innymi w kontekście tego, o czym mówi pan przewodniczący, jedno z rekomendowanych rozwiązań to obniżenie kosztów pracy na statkach pod polską banderą przez redukcję obciążeń armatorów, pracodawców kosztami ubezpieczeń społecznych, marynarzy, pracowników. Planowane narzędzia interwencji. Projektowana ustawa wprowadza nową, obniżoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla marynarzy zatrudnionych na polskich statkach. Wysokość podstawy wymiaru ubezpieczenia emerytalne i rentowe się zmienią. Kwota wynagrodzenia minimalnego jest przypomniana z roku 2018 i wynosiła 2100 zł. Nowa podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej będą również podstawą wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe. Krótko mówiąc, w tym projekcie ustaw jest kwestia związana z emeryturami dla marynarzy. Poza tym dokument jest, powiedziałbym, szalenie nieczytelny, ma kilkanaście stron, pojawia się bardzo dużo tabelek, które niewiele, zwłaszcza naszym słuchaczom, powiedzą. Ale ciekaw jestem, co na to inny starszy mechanik, Janusz Maciejewicz, wiceprzewodniczący Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych. Czy na takie rozwiązania czekają polscy marynarze?
No, powiem tak, bo ponad 28 lat temu, chyba 30 lat temu, zapadła taka idea, żebyśmy wspólnie rozwiązali problem. Bo ta flota 30 lat temu została zaczęta przeflagowywać polskie statki pod obce bandery. I idea była taka, siadamy do jednego stołu. Rząd, armatorzy polscy i marynarze. Mhm. I mieliśmy wypracować wspólne rozwiązanie tego problemu, bo wtedy jest siła. Przez te 30 lat kolejne ekipy się rządowe zmieniały i cały czas było hasło, tak? Potrzebna jest nam flota, trzeba powstrzymać reflagging i nic się nie działo.
Co więcej, ja się Państwu przyznam, to taki powiem, powrót do historii. 15 lat temu, kiedy przyjechałem do Szczecina, młody poseł Roman Giertych zorganizował konferencję prasową w Szczecinie, na którą przyszedł jeden dziennikarz, dziennikarz Radia Szczecin, to byłem ja, i to była dyskusja na temat powrotu polskiej bandery na statki.
Ale jeszcze
i od tamtej pory dyskutujemy.
Ale ten, niech pan zwrócił uwagę, że przy tym stole siedzą armatorzy państwowi. Czyli państwo, rząd, który ma swoją flotę, czy swoich armatorów, bo floty już nie ma, bo no, ale przynależność statków jest związana z banderą.
Polska ma w nazwie, prawda?
Ale mówię, Polska Żegluga Morska, główny armator. Przecież państwowy, jeszcze jest zarząd komisaryczny. Pytanie jest do armatorów. Co zrobić, żeby wrócili pod polskie bandery? Ja nigdy nie słyszałem głosu armatorów. My tu rozmawiamy, mówią panowie i wszyscy, co zrobić, ale ja musiał usłyszeć głos armatora. I przy tym stole również armatorzy powinni powiedzieć, bo my możemy stworzyć narzędzia, ale oni i tak nie wrócą. Więc musimy stworzyć takie narzędzia, żeby była wola armatorów. Czy ta wola jest? Jeśli jest wola państwowego armatora?
Ja tylko, panie Januszu, mogę przypomnieć i panu, i państwu, i naszym słuchaczom, że zapraszaliśmy do dyskusji prywatnych armatorów. Nie chcieli wziąć udziału w tej dyskusji.
No nie, bo to przecież ten zespół trzystronny to działa już 30 lat. Była komisja zespół, byłem też członkiem tego zespołu.
To dlaczego armatorzy nie chcą dyskutować?
Ale widzi pan, są, mamy teraz takie sprawy w praktyce. Jest marynarz, który zginął na statku. Jest rodzina na statku PZT-morskim. Mhm. Jest rodzina, która nie uzyskuje odszkodowania. 3 lata już się walczą. A armator ucieka, nawet przed sądem przedstawia, że on jest w zasadzie odpowiedzialny. Za to odpowiedzialna jest jakaś spółka na Cyprze gdzieś. I co? Mamy ten marynarz iść tu na Cypr, zakładać sprawę sądową? I to jest polski armator państwowy? No jeżeli my mówimy o powrocie pod polskie bandery, to siądźmy do stołu i rozmawiajmy uczciwie. Ten sam przedstawiciel tego armatora siedzi w zespole trójstronnym i daje hasła, chce wrócić polska bandera, polska flota. Mówimy PZM polskie statki, a jak przychodzi tragedia, to się okazuje, że PZM jest agentem jakiejś spółki zagranicznej. No to są decyzje i decyzje sądu. Ja mam to wszystko... Więc no oczywiście, czy jakaś szlak trafia, bo przecież tania bandera, czy wygodna, to jest to samo. Tutaj panowie, pan poseł Liberacki też się myli, dlatego że wygodne jest z angielskiego, a tania jest z niemieckiego. A to samo jest hasło i to określa ITF, czyli Międzynarodowa Federacja Transportowców, określa, czy ten statek jest pod tanią banderą, czy pod narodową. To się wiąże oczywiście z odpowiedzialnością również. I teraz, jeśli mówimy o tym,
panie Januszu, wrócić, a co z pomysłem, żeby były dwie bandery?
To znaczy, co, dwie polskie?
Proszę?
Dwa rejestry.
Dwa rejestry, tak.
No tak, ale widzi pan, rejestry. Dla nas, dla marynarzy, to są miejsca pracy. I teraz jest pytanie, czy nawet jak będzie polska bandera, to mamy tam miejsca pracy, czy nie? Bo wiemy dobrze, że pod norweską banderą drugi rejestr, tak? Nie ma Norwegów.
Nie ma. I teraz punkt marynarzy to jest walka o miejsce pracy. Wiemy, że Narodowa Bandera to jest jednak nasze miejsce pracy. Przynajmniej mamy tutaj możliwość, no, łatwiej zdobyć tą pracę.
Ale drodzy państwo, ja bym wrócił do tego, o czym mówi Janusz Maciejewicz. Dlaczego armatorzy nie chcą w ogóle dyskutować na ten temat? No bo jeśli ktoś nie chce dyskutować na ten temat, to znaczy, że sytuacja, w której obecnie funkcjonuje, jest dla niego świetna i nie widzi najmniejszej potrzeby, pani profesor, by wracać do tego, co było na przykład w okolicach 1990 roku.
Myślę, że najlepszym adresatem tego pytania byłby przedstawiciel armatora. Ale ja uczestniczyłam w wielu spotkaniach, na przykład w spotkaniach Konwentu Morskiego, gdzie dokładnie była przedstawiana sytuacja, o której my mówimy, że bo musi istnieć wola rządu, jeśli chodzi o przeflagowanie, ze względu na to, że rząd musi wspomagać ten proces i to finansowo. Bez woli rządu ten proces nie będzie miał miejsca. Armatorzy z kolei, a szczególnie państwowi, są w tym samym systemie i prawnym, i decyzyjnym. I właściwie ja nie słyszałam, żeby się sprzeciwiali nigdy, tylko chodzi o to, że prawdopodobnie w dyskusjach walczą o to, żeby być konkurencyjnym na rynku, bo nie mogą mieć gorszych warunków, niż mają konkurenci na światowym rynku przewozowym, jeżeli zaczną finansować te przemiany z własnych środków, a rząd nie będzie wspomagał i nie będzie korzystał z tych możliwości, jakie niosą właśnie te dyrektywy unijne, no to wtedy armatorzy zbankrutują, a z nimi stracą pracę, to o czym mówili panowie marynarze. Więc ostrożni są armatorzy, według mojej takiej kobiecej może oceny, ostrożni są, bo już bardzo dużo przeżyli w swoim, o tym 30-leciu, różnych decyzji, kiedy już się wydawało, że sprawa właśnie będzie załatwiona, okazało się, że nie, i bardzo często jakieś zadania są realizowane rządu bez środków finansowych, które powinny te zadania wspomagać. I ja tak widzę ten proces, natomiast na tych spotkaniach, na których ja byłam, armatorzy nie sprzeciwiają się, poszukują tylko dróg, aby być konkurencyjnym i żeby nie stracili tego, co mają, bo myślą o zarówno swoich statkach, o procesie przewozowym, o konkurencyjności, jak i o marynarzach. Natomiast potrzebne są te zmiany bandery, chociażby po to, żeby nie było takich przypadków, o których właśnie pan mówił, że armator prawnie, właściwie nie jest zobowiązany do reakcji właściwej, ludzkiej, bo on może powiedzieć, to jest spółka prawa handlowego gdzieś tam, prawda, umieszczona i obowiązuje na statku prawo tego państwa. A ponadto chciałam jeszcze dodać, że minusem jest także odebranie polskim marynarzom prawa głosu, o na przykład teraz w wyborach, bo na statku pod obcą banderą, który to statek jest tak identyfikowany z terytorium danego państwa, nie ma polski marynarz prawa głosować do parlamentu, na swoich, prawda, kandydatów, na wszystkie miejsca. A więc to też jest odebranie pewnych praw marynarzowi. Uważam, że ta grupa marynarska, tak liczna, nie zasługuje na takie traktowanie i trzeba wszystko zrobić, żeby był zadowolony pod względem konkurencyjności armator i także dobrze zarabiał marynarz, bo bardzo ciężko pracuje w trudnych warunkach, niebezpiecznych i jednocześnie identyfikuje się z problemami polskimi.
Panie doktorze Andrzej Montwi, w kontekście tego, o czym mówi pani profesor Christowa, wydaje się, że jedynym rozwiązaniem, które nie byłoby rozwiązaniem życzeniowym, to byłoby rozwiązanie takie, że polskie przedsiębiorstwa wracają pod naszą narodową banderę, a jednocześnie rząd, podobnie jak kopalnie górników, o których pan wspominał, dotuje w podobnej kwocie, a może większej, po to, żeby to było opłacalne. Czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Bo oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że skoro jest to państwowa spółka, to po prostu można to załatwić jedną ustawą i zabronić pływania pod obcą banderą polskiemu przedsiębiorstwu.
No oczywiście, że można, tylko ja przypomnę jako jedną rzecz przed wielu lat, kiedy to polski przedsiębiorstwo państwowe PŻM decydowało się na budowę statków w Chinach, bo Stocznia Szczecińska oferowała stawki dużo, dużo wyższe, tak? Zachowanie szefów firm musi być takie, żeby firma funkcjonowała jak najlepiej. My tutaj mówimy o kwestiach marynarskich, kwestiach zabezpieczeń człowieka, bo przecież mówimy o rodzinach i tak dalej. Ale też proszę pamiętać, że to są bardzo skomplikowane dzisiaj struktury również, tak? Bo mówimy armato. A grupa PŻM liczy 100 ileś spółek, tak? Trzeba pamiętać. Pamiętajmy, mówimy jeszcze o sprawach innych, hipoteki, zasady finansowania budowy statków i tak dalej. Czyli jeżeli byśmy chcieli na ten temat wrócić, to ja zawsze powtarzam w ten sposób, że jeżeli ktoś czegoś jeszcze nie wymyślił, to trzeba wymyśleć. Natomiast jeżeli ktoś coś wymyślił, to trzeba się dokładnie przyjrzeć, dlaczego.
I implementować do siebie, tak?
Dlaczego Cypr, jak będący w Unii Europejskiej, mógł stworzyć warunki armatorom czy z wielu państw europejskich, bo już nie mówię, powiedzmy, tam tych różnych wyspach, tak? Ale choćby mówimy o Unii Europejskiej. Stworzył warunki, że tam, ja myślę, że każdego polskiego armatora znajdziemy przedstawiciela na Cyprze. No i pytanie, jeżeli tam można było ten temat rozwiązać, to dlaczego nie rozwiązać w Polsce? Tym bardziej, że gdybyśmy żyli w kraju, w którym żadna grupa społeczna czy zawodowa nie ma przywilejów, to okej, wyłom, nie robimy, nie ma dyskusji, tak? Ale mówię o państwie, w którym wiele grup społecznych ma przywileje. I jakoś to nie przeszkadza w stosunku do innych, a w stosunku do kilkudziesięciu tysięcy marynarzy, którzy to, co trzeba powiedzieć wyraźnie, oni są rezydentami z punktu widzenia unijnego, rezydentami w Polsce.
Co więcej, jeśli chodzi o te propozycje z projektu ustawy, choćby o obniżeniu składek na ubezpieczenie społeczne marynarzy, czy w ogóle nowego systemu ubezpieczeń marynarzy, trochę to też w takiej definicyjności własnej przypomina choćby KRUS. O rolnikach jeszcze dziś nie mówiliśmy, na razie tylko o górnikach, ale to jest rzeczywiście jakiś...
Powiedziałem ogólnie, że tyle grup zawodowych ma określone przywileje w stosunku do tych, którzy nie mają, no bo jeżeli ktoś ma inne warunki niż tak jak ja, powiedzmy jeszcze wiele milionów obywateli w Polsce, czyli nie podpadamy pod żadne szczególne warunki, no to naprawdę w tym wypadku myślę, że z punktu widzenia budżetu państwa temat jest niewarty zastanawiania się, czy 200 milionów rzeczywiście będzie na minus, czy będzie na plus, bo to, co trzeba powiedzieć, ci ludzie żyją w Polsce, wydają pieniądze w Polsce, ich rodziny są w Polsce.
Drodzy Państwo, ważna informacja. Już wracamy do Was, tylko ważna informacja. Mamy maksymalnie 4 minuty, panowie. Starszy mechanik Janusz Maciejewicz.
Ja chciałbym powiedzieć tak, że to nie są przywileje. Unia, właściwie agenda Unii Europejskiej zrobiła bardzo dawno analizę, co zrobić, żeby powstrzymać ucieczkę statków z Europy. I powstały wytyczne, które wskazywały każdemu państwu, to trzeba zrobić, a nie, że możecie zrobić. Dlatego, że to jest utrata i całego hałdu dla Unii. Druga sprawa, już kończę. No jeżeli siadamy razem, jest rząd, są armatorzy, to dlaczego państwo przez tyle lat mówi, przeflagowujcie swoje statki pod Bahama, Cypr, gdzie indziej, zamiast zmienić swoje prawo. Ja tego nie rozumiem. 30 lat, przecież jest zgoda państwa na przeniesienie statku z Polski, Bahama, Marshall Island.
No dobrze, to cytując pana na koniec, powiedział pan, panie przewodniczący, że szlak pana trafia. To tak co jest. Będzie dalej?
No mam nadzieję, że mnie trafi.
To by była świetna puenta naszej dyskusji. Przewodniczący Jacek Dubiński jeszcze, przewodniczący OPZZ.
Ja powiem tak, szlak mnie nie trafia, chociaż to już trwa 20 lat. Natomiast odpowiem panu przed koniecem, dlaczego armatorów nie ma. Ponieważ większość tych dużych armatorów, niewielu ich tych polskich zostało, jest zależna bezpośrednio od władzy rządzącej. I w ciągu tych 10-letnich dyskusji większość problemów armatorskich, łącznie z tym projektem z 2010, była przedstawiana przez związki zawodowe. Ponieważ jest to armatorom o wiele bardziej wygodne, my żeśmy uzgodnili. Jak mówiłem, jedziemy w jednej łódce. Natomiast nie sądzę, żeby niezależnie od gabinetu rządzącego, żeby armator, czyli dyrekcja państwowego przedsiębiorstwa powiedziała coś, co mogłoby zagrozić ich stanowiskom. I taka jest moja konkluzja do tego. I dlatego ich tutaj po prostu nie mamy.
Ale z drugiej strony, trzymając się tej wykładni, to już naprawdę krótko, No to skoro rząd proponuje, skoro prezydent chce, no to przedstawiciele polskich przedsiębiorstw też powinni chcieć, pani profesor.
Uważam, że będą chcieli, jeśli rozwiązania prawne będą klarowne, konkurencyjne i łatwo wdrażalne.
I jeszcze zdążymy 30 sekund dla pana doktora Montfiła.
Tak, tylko że obawiam się, że wtedy armatorzy jeszcze by wyciągnęli całą listę spraw pozostałych, które są warunkiem przeflagowania statku.
Panie doktorze, to co dalej w takim razie?
Myślę, że tak powiedziałem, no. Popatrzeć, jak inni to rozwiązali i wpisać tą ustawę w szereg działań, które trzeba robić, mając już tonażowy dodatek, mając to, co było wspomniane, do końca wypełnić konwencję, tak, MLC. Tutaj objąć pracowników tym, co mówiliśmy, czy emerytów, tym całym układem socjalnym. No i pytać dalej armatorów w zasadzie, co jeszcze nam do tego
potrzeba. Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie i dyskusję. Byli z nami starszy mechanik Janusz Maciejewicz, wiceprzewodniczący Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych. Gorąco dziękuję. Doktor inżynier Andrzej Montfił, Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Klaster Morski. Również dziękuję. Gorąco dziękuję. Jacek Dubiński, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, przewodniczący OPZZ w Szczecinie.
Dziękuję
gorąco
bardzo.
Dziękuję. I doktor habilitowana Czesława Christowa, profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie i ekspert do spraw gospodarki morskiej.
Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękuję, a ja Państwa zapraszam na drugą część naszego spotkania po 21:00.